Twoje Radio London. W programie Twojego Radia nadawanym z uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM wita Państwa Jolanta Pawluk. Program, podobnie jak wcześniejsze, nie jest nadawany na żywo. Powstał z wyprzedzeniem. Przygotowałam go z myślą o tym, że na antenie ukaże się 3 września. I od razu w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Narodowego zapraszam w przyszłą sobotę i niedzielę, czyli 9 i 10 września, do ośrodka rekreacyjnego w Nilestown na coroczny turniej piłkarski i piknik polonijny. Mecze piłki nożnej rozgrywane będą w 3 kategoriach – Open, Over 35 i Over 50. Emocji nie zabraknie, a towarzyszyć im będą także atrakcje pozasportowe.
Ja jestem chłopak z MZS-u, ja jestem solo po cinci. Tu nie ma żadnych interesów i do Marysia mi się śni. Choćby drużyna ma przegrała, to nie przeszkodzi nawet trząs, żeby Marysia pokochała. Tyle MZS i nie sport. Ja jestem chłopak z MZS-u i płynie we mnie chłopska krew. Bez adidasu i bez dresu i wołam jest sportowy zew. Tym MZS-ie życie moje, no i marzenie moim jest, byśmy kochali się we troje, Marysia, Joj, LZS.
Co znajdzie się w programie? W części pierwszej Małgorzata Maciejewska przedstawi jeden z nowych nabytków książkowych, który można wypożyczyć z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Część druga to audycja z uśmiechem na twarzy, z bajką i wierszem o Pawiu oraz już dla słuchaczy dorosłych przypomnimy Ewę Demarczyk. Wszystko zakończy humoreska Marka Twena o reakcji pewnej pary małżeńskiej na pioruny. Dodam, że specjalnie dla słuchaczy Twojego radia w bohaterów humoreski wcielili się jak najbardziej realni małżonkowie mieszkający w London.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Adam Leszczyński jest historykiem, socjologiem i dziennikarzem, profesorem Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współzałożycielem portalu Oko Press oraz członkiem zespołu krytyki politycznej i wieloletnim publicystą Gazety Wyborczej. Leszczyński jest autorem nagradzanych książek reporterskich, m.in. Naznaczeni, Afryka i AIDS oraz Zbawcy mórz, a także autorem książek naukowych o historii społecznej PRL-u oraz o problemach modernizacji peryferyjnej i polityce rozwojowej. Leszczyński publikował m.in. w Polityce, Newsweeku, Krytyce Politycznej czy Tygodniku Powszechnym. Ludowa historia Polski to opowieść o tym, co zostało w polskiej pamięci zakłamane albo z niej wyparte. To historia 90% Polaków ubogich i niewykształconych, tych, którzy mieli ciężko pracować i słuchać narodowych elit od początku Polski aż do czasów współczesnych. Głównym przedmiotem książki jest władza. Władza tych, którzy w społeczeństwie są na górze, nad tymi, którzy są na dole, oraz instytucje społeczne, które służyły elitom do przejmowania tego, co wyprodukował lud. To nie tylko więc historia poddaństwa i pańszczyzny, ale także relacji w fabryce i biurze w XIX wieku. To historia ludowa, a nie narodowa. Mniej interesują mnie wojny i powstania, a bardziej to, jak ich sukcesy i klęski zmieniały relacje pomiędzy mieszkańcami naszego kraju. Polakami, Żydami, Ukraińcami i innymi mniejszościami. to także historia idei. Idei, które uzasadniały sprawowanie władzy przez pana nad poddanymi, przez fabrykanta czy dyrektora nad robotnikami. Elity wytwarzały wiele uzasadnień dla swojego statusu i te uzasadnienia zmieniały się w czasie. Śledzę ich ewolucję. Równolegle trwała też dyskusja o emancypacji i równości. Zwolennicy tych idei zwykle jednak byli na naszych ziemiach w mniejszości. To wreszcie historia buntu i oporu, sabotażu w pracy, buntu przeciwko pańszczyźnie, strajków w fabrykach. Było ich w historii Polski bardzo wiele. Niekiedy niesłychanie okrutnych, ale także przemocy stosowanej powszechnie w życiu codziennym. Posłuchajmy fragmentu z książki Adama Leszczyńskiego zatytułowanej Ludowa historia Polski. Historia Polski zaczyna się od legendy. I tu wypada zacząć od legendy. Nie o Lechu, ale o panowaniu i niewoli. Miejsca przypisane panom i poddanym trzeba było uzasadnić. Służył temu mit. W dawnym fragmencie pierwszej Księgi Polityki Arystoteles porównuje relacje pana i niewolnika do naturalnej relacji mężczyzny i kobiety, którzy muszą się łączyć w celu płodzenia, powodowani naturalnym popędem. Filozof pisał: tak samo zdani są na siebie dla swego zachowania ten, kto włada z natury i ten, kto mu jest poddany. Ta bowiem istota, która dzięki rozumowi zdoła przewidywać, rządzi z natury i rozkazuje z natury, ta zaś, co potrafi tylko zlecenia te wykonywać za pomocą sił cielesnych, jest poddana i z natury niewolna. Toteż interesy pana i niewolnika są zbieżne. U ludzi ubogich, dodawał Arystoteles, wół zastępuje niewolnika. I ta uwaga dobrze pokazywała miejsce niewolnika w ogólnym porządku świata. Podległość stanowiła dla filozofa element naturalnego porządku. Miała źródło w tym, że nie wszyscy ludzie potrafią postępować rozumnie i przewidywać. Doktryna chrześcijańska uzasadniała niewolnictwo, odwołując się do bardziej wyrafinowanych argumentów. Niewolnik był według niej naturalnie człowiekiem, chociaż, jak twierdził święty Augustyn, człowiekiem, którego podległy status pozostawał konsekwencją grzechu popełnionego przez przodków. Bóg, przypominał doktor i ojciec Kościoła, stworzył człowieka wolnym. Pierwsi ludzie panowali tylko nad nierozumnymi stworzeniami. Święty Augustyn wywodził: stan niewolniczy uważa się za prawnie należny grzesznikowi. Dlatego też nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy o słudze, dopóki Noe nie użył tej nazwy na skaranie grzechu syna swego. Grzech więc zasłużył sobie na to imię. Nie natura je utworzyła. Biblijna historia Noego i jego synów jako praźródło niewoli została u Augustyna wspomniana, ale nie była jeszcze rozwinięta. Święty pochodzenie łacińskiego słowa poddany, servus, wywodzi od czasownika zachować, servare, którego używa się mówiąc na przykład o zachowaniu przy życiu jeńców w czasie bitwy. Źródłem niewoli jest zawsze grzech, dodaje Augustyn, tłumacząc to jedynie w niezbyt przekonujący sposób. Jeśli do niewoli, na wojnie o pokoju nie ma mowy, dostają się ludzie walczący w złej sprawie, wtedy wszystko jest jasne. Zostają ukarani za grzech zgodnie z boskim planem. Jeśli jednak zwycięstwo się złym przydarzy, to i w nim jest boski plan. Poniżenie zwyciężonych służy ich poprawie bądź ukaraniu. A to się nie inaczej dzieje jeno z wyroku Boga, u którego nie masz nieprawości i który wie, jakie ma komu kary naznaczać. Stosownie do winy grzeszących. Krótko mówiąc, niewolnictwo, nawet jeśli wydaje się krzywdzące i niesprawiedliwe, jest zawsze zgodne z boskim planem. Dla niewolników, którzy usłyszeli, że w niewolę popadli zgodnie z boskim zamiarem, święty doktor Kościoła ma jednak kilka słów otuchy. Po pierwsze, pociesza Augustyn, lepiej służyć drugiemu człowiekowi niż własnej pożądliwości, która z najdzikszym tyraństwem pustoszy ludzkie dusze. Z dwojga złego, lepiej być więc cnotliwym niewolnikiem niż pozornie wolnym więźniem własnych grzesznych pożądań. Niewolnik musi też wiedzieć, że co prawda człowiek jest wolny z natury i nikt nie powinien być sługą drugiego człowieka, ale przyrodzony porządek też jest boskim dziełem. Los niewolnika to więc pokorne posłuszeństwo. W ostatecznym rachunku kresu świata wszyscy i tak będą wolni. Perspektywa zbawienia musi i powinna więc wystarczać. Przesłanie Augustyna było więc naprawdę wezwaniem do posłuszeństwa w pokornym oczekiwaniu na zbawienie. Pisał: Przeto apostoł upomina sługi, aby poddani byli panom swoim i aby im szczerze z dobrej woli służyli. Mianowicie, gdy nie mogą być przez panów wolnością obdarzeni, aby sami swoje niewolnictwo wolnym niejako uczynili, służąc nie w pełnym wybiegu w strachu, lecz ze szczerą życzliwością, dopóki nie minie na świecie wszelka nieprawość i nie będzie zniesione wszelkie panowanie i władza ludzka, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich. U Augustyna nie zostało jeszcze wypowiedziane wprost uzasadnienie niewoli, które powraca i u późniejszych średniowiecznych autorów, w tym u biskupa Vienne, świętego Avita, urodzonego niemal dokładnie w tym samym czasie, kiedy Augustyn umierał w obleganej przez wandalów Hipponie. Według najbardziej popularnego w średniowieczu wytłumaczenia, które znajdujemy między innymi właśnie u Avita, niewola była po prostu karą wymierzoną przez Boga potomkom Hama, syna Noego. Przypomnijmy, jak opowiada tę historię Księga Rodzaju. Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Ham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca, twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swych braci. A potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Sema, niech Kanaan będzie sługą Sema. Niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą. O tym fragmencie Augustyn mówi znacząco: Wszystko, co tam się działo i spisane jest, pełne jest znaczenia proroczego i zasłonami okryte. W średniowiecznych i wczesno-nowożytnych katechizmach zagadnienie zostało sprowadzone do prostego pytania i odpowiedzi. Skąd pochodzą sługi? Na co uczeń, przyswajający prawdy wiary, odpowiadał po prostu: od Hama. Podobne dialogi pojawiały się w tekstach francuskich, angielskich i niemieckich. Około 1100 roku mnich i teolog Honoriusz z Autun nadał biblijnemu uzasadnieniu niewoli nową i trwałą formę. Według niego świat dzielił się na trzy rodzaje ludzi. Wolnych, wywodzących się od Sema, rycerzy i szlachtę, potomków Jafeta oraz niewolników, dzieci Hama. W popularnym średniowieczu traktacie Imago Mundi teolog ujął to lapidarnie. Tego czasu podzielony został rodzaj ludzki na trzy części – wolnych, wojowników i niewolników. Wolni od Sema, wojownicy od Jafeta, słudzy od Hama. Ten podział tak zakorzenił się w średniowiecznej wyobraźni, że został zilustrowany na jednym z witraży w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Od XII wieku powraca on także u innych średniowiecznych autorów. To genealogiczno-biblijne wyjaśnienie panującego porządku społecznego było tak pociągające, że przywoływano je chętniej od na przykład skomplikowanych teologicznych wywodów świętego Tomasza, który, nawiązując do Arystotelesa, pisał o naturalnym pochodzeniu zasad podległości i panowania. Chociaż Biblia właściwie nic nie mówi o losach Hama, wyobraźnia średniowiecznych autorów mnożyła opowieści o jego skażonej naturze. Jan Kasjan, rówieśnik i polemista świętego Augustyna, opowiadał, że Ham jeszcze przed potopem wyrzezał magiczne szatańskie inskrypcje na metalu i kamieniu i w ten sposób zachował ślady skazanego przez Boga na zagładę świata sprzed potopu, łącznie z przynależnym im zepsuciem. Według innych autorów Ham miał zgrzeszyć jeszcze podczas pobytu na arce. Nie mógł na niej powściągnąć swoich cielesnych żądzy, a syn Hama, Kanaan, został spłodzony w czasie świętokradczego aktu płciowego odbytego na pokładzie. Przekleństwo ojcowskie miało charakter religijnego aktu. Wyrok Noego miał pieczęć Boga. Na zachodzie przekleństwo Hama służyło przede wszystkim uzasadnieniu istnienia niewolnictwa, a przy tym także bezwzględnego traktowania czarnych niewolników. Pisali o tym chętnie autorzy angielscy, hiszpańscy i francuscy. W XVI-XVII wieku skutki przekleństwa były widoczne dla każdego. Tłumaczyło ono domniemane lenistwo Afrykanów, prymitywizm, który im przypisywano, rozpasoną rzekomo seksualność, a nawet wygląd fizyczny, grube wargi, płaskie nosy, gęste, kręcone włosy. Seksualność czarnych kobiet i mężczyzn porównywano chętnie do zwierzęcej, co dostarczało znakomitego wyjaśnienia do poddawania jej kontroli i zarazem wykorzystywania przez właścicieli. Pogląd o skażeniu natury niewolników pochodzeniem od Hama powtarzali zarówno autorzy katoliccy, jak i protestanccy, aż do połowy XIX wieku. Jeszcze w XIX wieku amerykański katolicki duchowny jezuita Joseph Moberly, który współzarządzał będącymi własnością zakonu niewolniczymi plantacjami w stanie Maryland, uważał, że Ham był przodkiem czarnych Afrykanów. W swojej pracy Niewolnictwo albo Ham nie tylko powtarzał pogląd świętego Augustyna, lecz także pisał, że wiecznym przekleństwem Hama było zarówno niewola, jak i czarny kolor skóry. Czarna skóra potomków Hama stanowiła dla katolickiego duchownego widoczny znak ich przeklętej natury, której nie zmienia ani klimat, ani dieta, ani warunki życia. Tylko łaska Boga pozwoli zatrzeć rezultaty grzechu obciążającego Hama i jego potomstwo. Łaski jednak nie sposób oczekiwać, ani nawet się spodziewać. Nadejdzie wówczas, kiedy Bóg tego zechce i człowiekowi nic do tego. W Europie Środkowej, pozbawionej kolonii dostarczających czarnych niewolników, mit o przekleństwie Hama również uzasadniał panowanie, tyle że nad poddanymi urodzonymi na miejscu i mającymi ten sam kolor skóry. W historiografii polskiej od dziesięcioleci toczy się dyskusja, na ile można traktować rozrost terytorialny Rzeczpospolitej między XV a XVII wiekiem jako odpowiednik procesu kolonizacji prowadzonej przez kraje atlantyckie za morzami. Karaibscy plantatorzy mieli czarnych niewolników, potomków Hama, sprowadzonych z Senegalu czy Gwinei. Polsko-litewski szlachcic miał własnego, rodzimego Hama. Biblijne imię własne, Ham, uległo przy tym procesowi apelatywizacji, stało się rzeczownikiem, Hamem. Proces ten nie zaszedł na zachodzie. Nie ma tam takiego słowa w języku francuskim, hiszpańskim czy włoskim, ale trafił do polskiego, czeskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Przy czym w czeskim słowo to ma inne niż w Polsce znaczenie. W języku polskim słowa ham, hamek, hamko, hamka, hamkowic notowane są od początku XV wieku, niemal dokładnie od tego momentu, w którym zaczyna się rozwijać gospodarka folwarczna, a szlachta przez dekady krok po kroku zwiększa swoją władzę nad poddanymi. Być może nowa rola tego słowa utrwaliła się wówczas, kiedy w połowie XVI wieku uformowało się w Polsce nazwisko jako dziedziczne określenie człowieka, szlachcica zwłaszcza. Potomkowie Hama wszyscy zasługują więc na to, by nazwać ich Hamami. W Biblii praca fizyczna była przekleństwem i karą, którą Bóg wymierzył Kainowi za morderstwo. Był to także naturalny los potomków Hama. Chłop był brudny, leniwy, aleć przecie poczuto, że śmierdział chłopem, pisał w XVIII wieku tropiciel uzurpatorów stanu szlacheckiego Walerian Nekanda Trepka o chłopie, który wyjechał daleko od rodzimego Śląska, żeby się podać za szlachcica. Chłop nawet wyglądem przypominał zwierzę. Był ciemny, pazerny, podstępny, brudny i przede wszystkim leniwy. Jedyne, na co zasługiwał, to ojcowska władza szlachcica. Terminy określające chłopa, zarówno rodzime, chłop, wieśniak, poddany, kmieć, jak i importowane, gbur, miały negatywny wydźwięk. Argumentacja genealogiczna pojawiła się później od biblijnej. W wydanych w 1584 roku herbach rycerstwa polskiego Bartosz Paprocki, szlachecki specjalista od genealogii, powątpiewał już w teorię biblijną. Naród szlachecki, jako dawno jest i skąd ma początek, rozmaicie to różni skryptorowie opowiadają. Powiadają jedni, żeby się miało od synów Noego począć. Ale to być nie może, bo tak wiele było u Hama dobrych i zacnych potomków, jako w Semowym i Jafetowym pokoleniu, co i tu niżej obaczysz. A czytając Biblię Świętą, snadnie się wszystkiego dowodniej doczytasz. Paprocki jednak uważał, że szlachectwo jest dziedzictwem zasług przodków, którzy pokazywali wielkie męstwa, dziwne fortele na nieprzyjacioły wynajdowali. Miało więc genealogiczny charakter. Szlachta i magnateria uzasadniały swoją coraz silniejszą pozycję w Rzeczpospolitej, przypisując sobie starożytne pochodzenie i historyczne zasługi. Nieprzypadkowo Paprocki napisał swoje genealogiczne dzieło w momencie, w którym Rzeczpospolita weszła w czas wolnej elekcji, a władza szlachty stała się absolutna. Paprocki narysował nawet herb Hama. Była to trupia czaszka, na której siedział ptak z czterema zwierzęcymi nogami, podobnymi do nóg gryfa, z rogami na głowie. Tak szatana niektórzy malują, komentował mazowiecki szlachcic. To mu dlatego nadano, że znowu był zarobił na śmierć i na grzech, dla przekleństwa ojcowskiego, wyjaśniał. Paprocki kwitował Hama krótko. Niesławny i nieczysty. Mit o Hamie i Jafecie zlewał się z mitem o Sarmacji. Przenikał się z nimi, nakładał na niego. W tym ujęciu szlachta i jej poddani stanowili po prostu dwa różne narody. O zupełnie odmiennych korzeniach, pochodzeniu i usposobieniu. W kronice Sarmacji Europejskiej Aleksandra Gwagnina, uszlachconego w 1571 roku Włocha, dziejopisa i żołnierza, czytamy. Jaśnie się to z Pisma Świętego Starego Zakonu pokazuje, do czego też wszyscy historykowie pozwalające zdanie swoje przykładają, iż Jafet, syn starszy Noego, po onym wszystkiego świata potopie na wschód słońca i na północy w Europie i Azji Mniejszej osiadł naprzód i tam, z prawą woli Bożej, w wielkie się narody rozkrzewił. Tak albowiem Noe, on patriarcha z znamion pewnych, upatrując, że tego potrzeba, aby była trojaka kondycja żywota ludzkiego na świecie. Synom swym to opowiedział i każdemu z nich własne urzędy i powinności, aby każdy z nich swego pilnował i przestrzegał, naznaczył. I zlecił w te słowa, mówiąc, ty Sem, módl się jako kapłan rząd duchowy odprawiając, ty Hamie pracuj, rolę sprawując i rzemiosła rozmaite wynajdując jako robotnik. a ty, Jafecie, rządź i broń, jako król i rycerz, oręża zażywając i państwa w pewnych postanowionych prawach i powinnościach zachowując. Który mandat i testament Noego widzimy, że aż do tych czasów z łaski miłego Boga trwa. Potem następował długi wywód o historycznych zwycięstwach Sarmatów walczących podobno z sukcesem z Aleksandrem Wielkim i Rzymianami. Gwagnin, pochodzący ze zubożałej rodziny z Werony, zrobił w Rzeczpospolitej znakomitą karierę dzięki znajomości sztuki oblężniczej i gorliwie wychwalał naród szlachecki. Nie tłumaczył wprawdzie, w jaki sposób nad Wisłą i Dnieprem znaleźli się równocześnie spadkobiercy Jafeta i Hama, skoro jedni dali początek rządzącym, a drudzy rządzonym. Nie należy jednak oczekiwać od mitu rozwiązania każdego wątku opowieści i odpowiedzi na wszystkie pytania. Słuchali Państwo fragmentu z książki Adama Leszczyńskiego zatytułowanej Ludowa historia Polski. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
To ja.
Zapraszamy do reklamy.